Na początek chciałem pozdrowić wszystkich, którzy za pośrednictwem internetu uczestniczą w naszej kongregacji, a w szczególny sposób Szkoła Animatora Diecezji Warszawsko-Praskiej, mojej rodzinnej diecezji, która jest z nami przez łącza internetowe. Bardzo serdecznie Was witamy. Celem mojego referatu jest odpowiedź na pytanie, jak zgodnie z charyzmatem naszego ruchu mamy rozumieć i podejmować diakonię miłosierdzia, a także w jaki sposób powinniśmy przeżywać nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego. Najpierw chciałbym przywołać główne tezy referatu księdza Franciszka Blachnickiego, który został wygłoszony podczas 6. Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych naszego ruchu w 1981 roku. Nosi on tytuł Wyzwolenie przez prawdę, dzieło miłosierdzia. Czyli podejmuje tę samą tematykę, nad którą pochylamy się w czasie obecnej kongregacji. Warto zatrzymać się dłużej nad tym tekstem, nie tylko ze względu na to, że wygłosił go nasz założyciel, ale również dlatego, że dziś towarzyszą nam okoliczności w pewnym sensie analogiczne, jak w 1981 roku. Co to są za okoliczności? Po pierwsze, zryw wolnościowy Solidarności przed 35 laty oraz zwycięstwo środowisk patriotycznych w wyborach prezydenckich i parlamentarnych obecnie. W obydwu przypadkach, jak mówił w czasie 6. Kongregacji ksiądz Blachnicki, stajemy wobec narodu, który w minionych miesiącach dokonał wielkiego zrywu wolnościowego, próbując zrzucić maskę zakłamania, upomnieć się o wartości i prawa moralne i religijne, odnaleźć i odnowić godność człowieka. Jakże aktualne te słowa są również i dziś, gdy ludzie domagają się prawdy w mediach, zwłaszcza w odniesieniu do człowieka, jego płciowości oraz do rodziny i narodu, ale także prawdy o naszej najnowszej historii. Po drugie, w naszych rozważaniach towarzyszy nam dzisiaj, analogicznie jak w czasach Solidarności, inspiracja miłosierdzia. Na koniec 1980 roku ukazała się encyklika Jana Pawła II Dives in Misericordia, z której ksiądz Blachnicki czerpał inspirację dla programu formacyjnego oraz zasad funkcjonowania wspólnot ruchu. Natomiast obecnie przeżywamy rok miłosierdzia, poprzedzony bullą papieża Franciszka Misericordiae Vultus. 35 lat, jakie upłynęło od 6. Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych do obecnej, to czas jednego pokolenia. Warto więc dzisiaj znów pochylić się nad słowami założyciela naszego ruchu, kierowanymi przed laty do pokolenia, które nas poprzedzało, do pokolenia naszych rodziców. Warto, korzystając ze spostrzeżeń wtedy poczynionych przez proroka naszych czasów, przeprowadzić swojego rodzaju rachunek sumienia. Na ile podjęliśmy i czy nadal jesteśmy wierni jego nauczaniu? A także w jakim stopniu słowa wypowiedziane wówczas do ruchu są aktualne także dla nas po upływie 35 lat. Według księdza Blachnickiego szczególnie ważnym dla zrozumienia istoty chrześcijańskiego miłosierdzia jest symbol dłoni wyciągniętej ku człowiekowi, doświadczającemu różnego rodzaju nędzy, zwłaszcza moralnej. Wyraża on przeświadczenie, że prawdziwie miłosiernym wobec bliźnich może być tylko ten, kto najpierw osobiście odkrył i doświadczył niezwykłego daru, jakim jest godność człowieka, dana przez Stwórcę wszystkim ludziom, także tym zniewolonym i uwikłanym w grzechy. koncentrując się w szczególny sposób na godności osoby ludzkiej i pragnąc tę godność i samo człowieczeństwo ocalić, stajemy się naśladowcami miłosiernego Ojca. Do takiego rozumienia miłosierdzia nawiązują cytowane przez naszego założyciela słowa Jana Pawła II z encykliki Dives in Misericordia. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszystkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. 34 punkt encykliki Dives in Misericordia. Dawanie przykładu takiego prawdziwie chrześcijańskiego patrzenia na bliźnich jest znakiem rozpoznawczym wszystkich uczniów Chrystusa. Według księdza Blachnickiego podstawowym dziełem miłosierdzia jest wyzwolenie człowieka dokonujące się przez prawdę. Jest rzeczą ogromnie doniosłą, mówił, abyśmy sobie uświadomili, że podejmując służbę diakonie wyzwolenia przez prawdę, wypełniamy zarazem podstawowe dzieło miłosierdzia wobec naszych braci. Czyli, wyrażając tę myśl w inny sposób, głosić człowiekowi prawdę o nim samym, to znaczy torować drogę do jego wyzwolenia i przywrócenia mu godności dziecka Bożego. A z drugiej strony, nie można głosić bliźniemu prawdy bez postawy miłości, bez postawy wyciągniętej w jego kierunku dłoni, w geście pomocy, która nie chce wywyższać siebie czy też poniżyć drugiego, ale pragnie go ocalić i podźwignąć. To wzajemne połączenie, a nawet przenikanie diakonii wyzwolenia z postawą miłości i miłosierdzia trzeba koniecznie zauważyć i podkreślić. Centralne przesłanie referatu księdza Blachnickiego z 1981 roku, że głównym dziełem miłosierdzia jest wyzwolenie człowieka przez prawdę, trzeba też odnieść, zgodnie z intencją autora, do istoty naszego ruchu wyrażonej w jego nazwie. Phozoe, czyli światło życie. Te dwa greckie słowa streszczają w zwięzły i syntetyczny sposób program formacyjny, polegający w swojej istocie na przyjęciu prawdy rozpoznanej przez nas jako światło i uczynienie tej prawdy punktem odniesienia dla całego naszego życia. Czyli można by powiedzieć, że przenikanie Bożego światła do różnych wymiarów życia człowieka stanowi zasadniczy przejaw działania Bożego miłosierdzia względem nas. Albo mówiąc jeszcze inaczej, znak Phozoe wyraża ideę Bożego miłosierdzia, które nas wyzwala i jednocześnie przemienia nasze życie. Taka zaś konkluzja niesie ze sobą całkiem konkretne zobowiązania. Szczegółowe zadania, jakie w 1981 roku kreślił przed ruchem jego założyciel, były następujące. Diakonia modlitwy za ojczyznę. W nawiązaniu do wołania Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A więc przyzywanie miłosierdzia Bożego nad ludźmi uwikłanymi w kłamstwo i przyzywanie Bożej mocy nad wszystkimi walczącymi o prawdę i sprawiedliwość. Drugie, diakonia ewangelizacji. W nawiązaniu do papieskiej encykliki Dives in Misericordia, która przypomina, że nawrócenie człowieka jest najważniejszym dziełem miłosierdzia. Trzecie, diakonia miłosierdzia jako podejmowanie różnych dzieł charytatywnych wobec głodnych i cierpiących na skutek zniewoleń i biedy. I czwarte, pełniejsze zaangażowanie w diakonię wyzwolenia poprzez rozwój dzieła krucjaty wyzwolenia człowieka. Od czasów sformułowania powyższych zadań teologia katolicka się nie zmieniła. Również przesłanie ewangeliczne głoszone przez Kościół jest takie samo dziś jak przed laty. Natomiast tym, co w znacznej mierze uległo modyfikacji, to kontekst wyzwań stojących przed nami. Co zatem zmieniło się w ciągu 35 lat, czyli w czasie ostatniego pokolenia? Sytuacja polityczno-społeczna wydaje się dziś znacznie lepsza, chociaż w pewnym sensie jest analogiczna jak przed laty. W dalszym ciągu trzeba nam zabiegać o odkłamanie praw do człowieku, o roli i wartości małżeństwa i rodziny, odkłamanie naszej historii. Dalej bowiem jesteśmy świadkami, nawet większe niż wówczas, manipulacji oraz zakłamania podstawowych praw dotyczących istoty człowieczeństwa i natury ludzkiej płciowości. Dalej doświadczamy skutków kłamstwa w wymiarze społecznym i politycznym, które posłużyło przed laty do utrwalenia niesprawiedliwego dominowania, choćby poprzez media i finanse, jednych ludzi nad drugimi. W tym kontekście, zwłaszcza wobec wydarzeń ostatnich dni, szczególnie aktualne pozostają słowa Chrystusa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tych słów nie przypominam dziś dla zemsty czy też w poczuciu gorzkiej satysfakcji. Ale czynię to, podobnie jak przed 35 laty ksiądz Blachnicki, w głębokim przekonaniu, że tylko uznanie prawdy, choćby była bardzo bolesna, prowadzi do rzeczywistego wyzwolenia, co zawsze jest skutkiem Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. Dzieło ewangelizacji. Wzrosła co prawda znacznie ilość rodzin w domowym kościele, ale jeśli chodzi o młodzież, dziś znacznie trudniej ewangelizować niż przed 35 laty. Prawie dwukrotnie, do nieco ponad 20 tysięcy, spadła w porównaniu do 1981 roku ilość młodzieży uczestniczącej w oazowych rekolekcjach. W coraz większej liczbie diecezji wspólnoty młodzieżowe ruchu są obecne tylko w śladowej ilości. Powoli rodzi się diakonia miłosierdzia, do której powstania jako brakującej wzywał w 1981 roku ksiądz Blachnicki. Podejmowane są różne dzieła charytatywne, powstaje koncepcja formacji pracy tej diakonii. Diakonia wyzwolenia. Jaka jest jej kondycja dzisiaj? Z jednej strony widzimy wielkie owoce, o których chyba zbyt rzadko się mówi. Ale z drugiej strony dostrzegamy również nowe, nieznane wcześniej zagrożenia i wyzwania. W 1980 roku ksiądz Blachnicki ostrzegał, że za 10-15 lat liczba nałogowych alkoholików w Polsce może osiągnąć 5 milionów, a pijących nadmiernie 20 milionów. Bogu dzięki nie sprawdził się ten czarny scenariusz. Natomiast powstało wiele grup anonimowych alkoholików. Może to też jeden z owoców ofiary abstynenckiej członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W niektórych środowiskach nastąpiło przełamanie obyczaju przymuszania do picia. Plaga aborcji, o której mówił ksiądz Blachnicki, uległa radykalnemu ograniczeniu. Również świadomość w tym względzie niepomiernie wzrosła. Ale jak wspomniałem, pojawiły się nowe zagrożenia. In vitro, ideologia gender, zapaść demograficzna. Dane sugerują, że pod względem starzenia się społeczeństwa w Polsce jest w tej chwili gorzej niż w Chinach, gdzie przez ostatnie dekady panowała ludobójcza doktryna jednego dziecka. Warto w tym kontekście nawiązać do słynnej wypowiedzi Jana Pawła II o przeciwstawianiu się przez Polaków wszystkiemu, co zagraża naszej egzystencji, a która to wypowiedź stała się, jak wiemy, inspiracją dla księdza Blachnickiego do rozpoczęcia dzieła krucjaty. Jesteśmy obecnie świadkami niespotykanego nigdy przedtem stopnia zakłamania prawdziwego obrazu człowieczeństwa. Powstała i jest na różne sposoby nachalnie promowana ideologia gender. Nie uznaje się prawdy na temat ludzkiej płciowości, czy też na temat funkcji i znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka. Jakie zatem wyzwania stoją przed nami w trwającym od kilku miesięcy roku miłosierdzia? Jeden z teologów ujął je w trzech postawach, do jakich jesteśmy dziś wezwani. Mamy wyznawać i głosić miłosiernego Ojca. Mamy błagać Boga o miłosierdzie nad światem oraz mamy podejmować czyny miłosierdzia. Niech ten klucz posłuży nam do uporządkowania wyzwań, jakie powinniśmy dziś podjąć, a które jako wynikające z charyzmatu naszego ruchu po części nakreślił już przed 35 laty czcigodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Zadanie pierwsze. Wyznawać i głosić miłosiernego Ojca. Być miłosiernym to nade wszystko ewangelizować, bo według Jana Pawła II nawrócenie człowieka jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia. Jak mówi o tym szósty punkt encykliki Dives in Misericordia. Ewangelizujmy więc ze świadomością, że doprowadzenie człowieka do spotkania z Chrystusem, który jest jego najlepszym lekarzem i obrońcą, to najważniejszy uczynek miłosierdzia, jaki możemy obdarować naszych bliźnich. Mamy dziś podjąć trud apostolski także w kontekście Światowych Dni Młodzieży, o czym słyszeliśmy na naszej kongregacji kilkakrotnie. Mamy już dzisiaj pytać, jaką formułę spotkań zaproponujemy wolontariuszom w naszych parafiach i diecezjach po wakacjach, a także czym zachęcimy do trwania przy Jezusie uczestników spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Mamy też zastanowić się, jak przyswoić sobie różne nowe metody ewangelizacji odpowiednie dla naszych wspólnot. Jak skorzystać z doświadczeń, które zostały zaprezentowane także we wczorajszych popołudniowych wystąpieniach. Wreszcie musimy postawić sobie pytanie, czy niepostrzeżenie dla nas samych nie pogodziliśmy się już z faktem, że z roku na rok coraz mniej młodzieży z naszej diecezji bierze udział w wakacyjnych rekolekcjach. Bo gdyby tak było, to znaczyłoby, że nie chcemy być miłosierni jak Ojciec, który wciąż z wielką hojnością zasiewa w ludzkich sercach słowo mające moc nas zbawić. W roku miłosierdzia nasz ruch, który wyrósł po soborowej odnowy liturgii, ma w jeszcze pełniejszy sposób uświadomić sobie prawdę, że źródłem miłosierdzia Bożego są sakramenty, biorące swój początek w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Że doświadczać Bożego miłosierdzia to także odkrywać na nowo i uczyć innych odkrywania piękna sakramentu pokuty. Nasz ruch ma również zadbać o szczególnie uroczystą z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski liturgię Triduum Paschalnego z odnowieniem przymierza Chrztu Świętego przeżywaną w naszych parafiach, jak słyszeliśmy wczoraj. Miłosierdzie to głoszenie prawdy, która wyzwala. To formacja sumień, która nie spłyca rozumienia istoty nawrócenia, nie sprowadza go do sentymentalnego uczucia. Nasz ruch wyrastający z formacji katechumenalnej i wyczulony na doświadczanie spotkania z Bogiem poprzez liturgię jest szczególnie powołany do dawania świadectwa ukazującego, w jaki sposób poprzez posługę Kościoła dar Bożego miłosierdzia spływa na wszystkich, którzy pragną nie tylko otrzymać ulgę w swoich biedach i cierpieniach, ale też w Słowie Bożym i sakramentach szukają drogi wyzwolenia z grzechów i ocalenia własnej godności. Czyli miłosierdzie to także świadectwo życia duchowego, prowadzonego w oparciu o solidne podstawy teologiczne. Jest ono niezwykle ważne, istotne w czasach, w których tak wielu ludzi szuka jedynie płytkich doznań religijnych i zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych, nie zaś autentycznego spotkania z Bogiem żywym. Miłosierdzie to głoszenie prawdy dotyczącej najnowszej historii Polski oraz prawdy odnoszącej się do życia społecznego i politycznego. Musimy sobie uświadomić, że przeżywamy obecnie niezwykle ważny czas w dziejach naszej ojczyzny. Oto bowiem po raz pierwszy od czasu II wojny światowej Polacy mają szansę odzyskania pełnej suwerenności. mają okazję do budowania struktur państwowych w oparciu o zasady nauki społecznej Kościoła. Mamy dziś także sposobność dodawania świadectwa innym, a zwłaszcza europejskim narodom, o potrzebie budowania własnej tożsamości opartej na chrześcijańskich fundamentach, do czego nas wzywał przed laty święty Jan Paweł II. Co więcej, może się niebawem okazać, że jako naród po raz kolejny w swoich dziejach staniemy się przedmurzem chrześcijańskiej Europy. Wobec powyższych okoliczności nie powinno zabraknąć społecznego, a nawet politycznego zaangażowania we wspieranie na różne sposoby naszej ojczyzny przez wszystkich aktywnych członków ruchu. A może Bóg wzywa nas także do reaktywowania i rozwoju w jakiejś nowej formule idei chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, której centralnym hasłem były słowa prawda, krzyż, wyzwolenie. Tym, którzy mają wątpliwości co do słuszności angażowania się w sprawy publiczne, warto postawić pytanie. Czy uważają, że ksiądz Franciszek Blachnicki pozostałby w naszych czasach tylko stojącym z boku neutralnym obserwatorem wydarzeń, których jesteśmy świadkami, a które mogą mieć przecież decydujący wpływ na przyszłość naszego kontynentu, a nawet całego Kościoła? Być miłosiernym to także dawać świadectwo prawdy o człowieku, który został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta. Został obdarzony powołaniem do życia wiecznego, a więc ma przekraczać doczesne myślenie oraz jest wezwany do odkrywania i wypełniania powołania, jakim go Bóg obdarzył. Jan Paweł II w Adhortacji Christi Fideles Laici pisał o trzech wzorczych powołaniach – do małżeństwa, do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. W ostatnim czasie dostrzegamy w naszym kraju kryzys w przeżywaniu własnego życia jako powołania. Fakt ten jest również w dużej mierze źródłem obserwowanego ostatnio ilościowego spadku powołań, co tylko potwierdza przyjętą ocenę, że współczesny człowiek zagubił nadprzyrodzony sens życia oraz swoje odniesienie do Boga. Zadanie drugie. Błagać Boga o miłosierdzie nad światem. Znajdzie tu swoje pole do działania diakonia modlitwy, rozumiana nie tylko jako propagowanie koronki, choć czujemy się wyróżnieni jako kraj, w którym rozpoczął się kult miłosierdzia Bożego. Ale przecież musimy pamiętać, że ciągle czeka na wypełnienie przez wspólnoty i kręgi rodzin naszego ruchu zadanie, którym jest podjęcie wołania naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, o zstąpienie ducha, by odnowił oblicze tej ziemi. Może nie tylko polskiej, ale europejskiej i szerzej. Zadanie wspierania wielką modlitwą parlamentarzystów. Mamy ich obecnie kilkudziesięciu z naszego ruchu. Wspieranie modlitwą rządu, prezydenta, w kancelarii pani premier i pana prezydenta oraz na różnych wysokich stanowiskach rządowych i w samorządach także pracują ludzie z naszego ruchu. Możemy się tylko domyślać, jak wiele pokus czyha na tych ludzi stojących dziś u sterów władzy. Tym większa musi być nasza modlitwa w ich intencji, nasze duchowe wsparcie dla nich. Tego zadania nie wolno nam bagatelizować albo go nie doceniać. Może nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia to również szczególna okazja do odrodzenia oaz modlitwy w naszym ruchu. Warto w tym kontekście przytoczyć znamienne słowa papieża Benedykta XVI na temat roli modlitwy w podejmowaniu dzieła ewangelizacji. Zawsze trzeba pamiętać, mówił papież Benedykt w czasie rozważania podczas synodu biskupów w 2012 roku, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od Boga. I tylko wtedy, gdy włączamy się w tę Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę Bożą inicjatywę, my również możemy stać się z Nim i w Nim ewangelizatorami. Modlitwę oczywiście mamy podjąć wszyscy, a nie tylko wyspecjalizowane zespoły diakonii naszego ruchu. Bez wytrwałej, pełnej ufności modlitwy nasze życie duchowe zamiera, a nasza gorliwość w podejmowaniu różnych dzieł apostolskich szybko ulega wypaleniu. Zadanie trzecie. Podejmować czyny miłosierdzia. Diakonia miłosierdzia winna być wypełniana poprzez prowadzenie licznych dzieł charytatywnych, bo to one uwiarygadniają naszą wiarę i są, jak pisał Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Neunte, najbardziej skuteczną formą ewangelizacji. Gdy odrzuceni na margines, czy też żyjący na peryferiach świata, żeby użyć określenia, które szczególnie lubi papież Franciszek, czują się wśród nas i w naszych wspólnotach jak u siebie w domu. Ciągle aktualne są zatem słowa księdza Franciszka Blachnickiego z 1981 roku. Uświadamiamy sobie, że ewangelizacja jako głoszenie miłosierdzia Bożego nie może być wiarygodna i owocna bez okazywania tego miłosierdzia naszym braciom, zwłaszcza tym najmniejszym, cierpiącym, głodnym i wielorako krzywdzonym. Chcemy powołać w naszym ruchu brakującą diakonię miłosierdzia jako pomoc dla dzieł charytatywnych, które Kościół w Polsce musi podjąć w obecnej chwili na rzecz głodnych, chorych i opuszczonych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików i tym podobne. Mówił przed 35 laty nasz założyciel. Mamy centralną diakonię miłosierdzia, ale mało jeszcze jest diakonii miłosierdzia w wymiarze diecezji, rejonów, wspólnot parafialnych, czy też diakonii podejmowanych przez poszczególne kręgi domowego kościoła. Rok miłosierdzia to szczególny czas do podejmowania takich inicjatyw. Działalność charytatywna winna być prowadzona przede wszystkim dla ocalenia godności i pełni człowieczeństwa oraz dla zapewnienia pomocy w wyrywaniu się z nałogów i innych zagrożeń. Przy czym należy zdawać sobie sprawę z tego, że niekoniecznie największą biedą współczesnego człowieka jest bieda materialna. A zatem, jeśli mamy przyczyniać się do ocalenia godności poszczególnych ludzi, to płynie stąd prosty wniosek, że w podejmowanych przez nas działaniach winniśmy zwracać uwagę nie tyle na samą wielkość akcji rozdawnictwa, które będziemy podejmować, co na naszą zdolność do wychodzenia naprzeciw i towarzyszenia poszczególnym osobom i rodzinom w ich troskach i potrzebach. Aby trwale zaradzić biedzie, trzeba na dłużej związać się z konkretnymi ludźmi, skojarzyć potrzebującego człowieka z grupą formacyjną lub kręgiem rodzin. Tylko w taki sposób możemy pomagać bliźnim naprawdę skutecznie i prawdziwie po Bożemu. Wielkim wyzwaniem stojącym wciąż przed nami jest rozwój krucjaty wyzwolenia człowieka, która w myśl założeń ruchu i zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem stanowi jeden z najważniejszych sposobów okazywania miłosierdzia we współczesnym świecie. Co roku setki, a nawet tysiące ludzi wielkodusznie podejmuje decyzję o abstynencji od alkoholu. Wciąż rośnie armia zmobilizowanych ochotników, zdolnych i gotowych do boju. Ale równocześnie ciągle zbyt mało jest oficerów, którzy by obmyślali taktykę walki oraz wydawali rozkazy. A więc pilnie i na wielu odcinkach frontu trzeba tworzyć zespoły diakonii wyzwolenia. W każdej diecezji, a nawet w każdym mieście. Mało przecież mamy terenowych placówek krucjaty. Ich powstanie i dynamiczny rozwój to ważne zadanie do podjęcia w najbliższym czasie. Istnieje także potrzeba pogłębiania wiedzy i rozszerzania działań krucjaty na różne obszary zagrożeń i nowych nałogów, o których wciąż zbyt mało mówimy. Jan Paweł II, wprowadzając do języka teologicznego termin nowej wyobraźni miłosierdzia, zaprasza nas do podjęcia nowych wysiłków, adekwatnych do współczesnych zniewoleń. Jeśli bowiem zredukujemy dzieło krucjaty tylko do przeciwdziałania alkoholizmowi, to coraz bardziej będziemy je skazywać na marginalizację wobec tego, co stanowi zasadniczy nurt życia, a także co jest głównym polem walki o wolność i godność człowieka w naszych czasach. Warto wykorzystać nowe narzędzia komunikacji, takie jak fora internetowe, portale społecznościowe, inne tego typu środki do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji oraz pobudzania aktywności wielkiej armii ludzi krucjaty, już zmobilizowanych do walki, ale wciąż w dużej części pozostających w koszarach i bezpiecznych okopach swoich oazowych wspólnot i kręgów rodzin. Dlaczego w tej dziedzinie tak mało oddolnej aktywności członków krucjaty, animatorów? Dlaczego krucjata wyzwolenia człowieka to wciąż uśpiony olbrzym, tak mało wykorzystujący kreatywność i potencjał wiary tylu ludzi już przekonanych do jej założeń? Takie są wyzwania stojące przed nami w roku miłosierdzia i w następnych latach, bo przecież realizowanie nakreślonego programu nie może się skończyć po 12 miesiącach. Poszczególne zadania, które zostały przedstawione w niniejszym wystąpieniu, staną się tematami spotkań formacji permanentnej naszego ruchu w nowym roku formacyjnym. Natomiast praktyczne zastosowanie konkretnych inicjatyw związanych z nadzwyczajnym jubileuszem miłosierdzia na gruncie parafii będzie z kolei głównym przedmiotem obrad uczestników tegorocznego sympozjum dla proboszczów Koinonia. Na koniec jeszcze dwie ważne uwagi. Uwaga pierwsza. Wyznawać i głosić miłosiernego Ojca, przyzywać miłosierdzia Bożego oraz podejmować czyny miłosierdzia. Wszystkie te zadania trzeba wykonywać równolegle z formacją podstawową, nie czekając na jej ukończenie. Przecież najbardziej gorliwi w modlitwie i dawaniu świadectwa oraz najbardziej chętni do udziału w akcjach ewangelizacyjnych i charytatywnych są zazwyczaj ci, którzy dopiero co uwierzyli. Sam Chrystus daje nam tu wymowny przykład. On nie czekał na zakończeniu okresu formacji swoich uczniów, ale wkrótce po ich powołaniu posyłał ich na misję głoszenia Ewangelii i uzdrawiania chorych. A papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium precyzuje: każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. I byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć go głosić. Nie może oczekiwać, aby udzielono mu wiele lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie, jak mówi Ojciec Święty. Także sam fakt popularności wolontariatu, zwłaszcza wśród młodzieży, potwierdza to doświadczenie. Konkretne dzieła miłosierdzia są podejmowane przez wolontariuszy stojących często poza wspólnotami formacyjnymi. Co więcej, to właśnie wspólne podejmowanie akcji charytatywnych staje się często punktem wyjścia do ewangelizacji i formacji osób zaangażowanych w te dzieła, jak słyszeliśmy w jednej z wczorajszych relacji. Nie czekajmy więc z podjęciem szeroko rozumianej posługi miłosierdzia do ukończenia formacji podstawowej. Niech ona raczej towarzyszy uczestnikom naszego ruchu już od początku ich zaangażowania. Diakonia to nie wyższy stopień w hierarchii ruchu, jak ciągle niestety myślą niektórzy. Ale to konkretna służba, to uwiarygodnienie naszego nawrócenia i naszej miłości do Boga. Uwaga druga. Papież Franciszek lubi opisywać współczesny Kościół jako szpital polowy, który, jak precyzuje w swojej ostatnio wydanej książce, zakładany jest tam, gdzie toczy się walka. Nie ma stałej struktury, nie jest wyposażony we wszystko, jak miejsce, gdzie udajemy się, by leczyć i drobne, i poważne dolegliwości. Jest przenośny, ma zapewniać pierwszą pomoc, szybką interwencję, ma zapobiegać temu, by poszkodowani w walce umierali. Czytamy w książce Miłosierdzie to imię Boga. Czy nie takie powinny być nasze wspólnoty? To znaczy, czy nie powinniśmy funkcjonować w pobliżu pierwszej linii frontu walki o człowieka? Czy niezbyt gorliwie troszczymy się i dyskutujemy o strukturach, przepisach, statutach, podczas gdy ubywa nam zapału do ewangelizacji i pełnienia konkretnych dzieł miłosierdzia? Struktury i przepisy mają porządkować życie, ale one go nie zrodzą, bo życie może powstać tylko z życia, jak mawiał nasz założyciel. Jesteśmy zatem wezwani, aby nieść dobrą nowinę Ewangelii, która wyzwala i daje życie wszystkim ludziom. Papież Franciszek w bulli ogłaszającej nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia napisał: w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia. Te słowa traktujmy jako skierowane szczególnie w naszą stronę. Co więcej, traktujmy je jako wywołanie nas przez Ojca Świętego po imieniu, jako wezwanie nas do tablicy szkolnej albo wyrwanie ze słodkiej drzemki zajmowania się sobą nawzajem. W dzisiejszym świecie mamy tworzyć oazy miłosierdzia. Jeszcze jeden, ostatni już cytat z adhortacji Ewangelii Gaudium. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, pisze papież Franciszek, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Czy możemy wobec takich słów pozostać obojętni? Dziękuję bardzo.